Tak, drodzy Państwo, 7.26 to już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa i dziękuję wszystkim moim kilkuset darczyńcom, którzy wspierają moją działalność komentatorską, bo dzięki nim też dzisiaj z Państwem się spotykam.
I cieszymy się, że jest Pan dziś razem z nami. Przechodzimy do naszych tematów, które oczywiście będą oscylowały wokół Chin. Zacznijmy od dużego forum Shangri La Dialogue Security Forum. Jakie konkluzje, co ważnego się wydarzyło?
No, mamy przede wszystkim bardzo napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To akurat nie jest niespodzianka. Tam nie doszło do bezpośredniego spotkania ministrów obrony tych krajów. Wypowiadali się oddzielnie. Amerykanie organizują poparcie dla wolnego Pacyfiku, tak to jest sformułowane w doktrynie amerykańskiej. Organizują poparcie krajów Azji, które są zaniepokojone wzrastającą asertywnością Chin, jak to nazywa się w publicystyce międzynarodowej. I te reakcje Chin na to były dosyć nerwowe. Tam po raz pierwszy pojawił się publicznie minister obrony Chin, generał Li Shangfu, który nomen omen z wykształcenia jest zajmuje się kosmonautyką, więc troszkę może taka nietypowe wykształcenie, choć w dzisiejszych czasach już coraz bardziej, można powiedzieć, coraz bardziej istotne. I było to jego pierwsze wystąpienie, natomiast nie chciał się on spotkać z Lloydem Austinem, mimo że Amerykanie do tego zapraszali, mówiąc, że nie jest tutaj wystarczający poziom szczerości, że to nic z takich rozmów i tak nie wyniknie. W związku z tym oba te mocarstwa wypowiadały się oddzielnie. No ale było wiele innych ciekawych wystąpień. Tam z 50 speakerów z Europy, również pani premier Estonii, wiceminister obrony z Litwy, przedstawiciele z Holandii, z Niemiec, więc oczywiście Ukraina również i bardzo ciekawy panel z udziałem właśnie ministra obrony Ukrainy i również przedstawicieli Chin i Indonezji, która zgłosiła swój plan pokojowy wobec Ukrainy, więc były to nie tylko taka wymiana ciosów dyplomatycznych między USA a Chinami, ale także wiele innych krajów, które przedstawiały swoje pomysły, krajów czy to europejskich, czy azjatyckich, no i oczywiście też Australia. W związku z tym bardzo ciekawa rozmowa Amerykanów, Australijczyków, Azjatów i Europejczyków na tym najważniejszym forum bezpieczeństwa w Azji. No mamy takie odpowiedniki w Europie, to jest forum monachijskie. No i mamy też całkiem ciekawe forum organizowane w Warszawie przez Fundację Pułaskiego jesienią. No ale jednak te dwa najważniejsze to jest Monachium i Singapur. I tam było bardzo wiele takich rozmów, w tym właśnie też pojawienie się Ukrainy, co było bardzo istotne, że o tym globalnym bezpieczeństwie rozmawiano także w Azji w kontekście pól bitewnych Ukrainy. I tu sama Ukraina powiedziała wiele ciekawego i wiele też innych krajów, nie tylko USA i Chiny, wypowiadały się na ten temat właśnie pól bitewnych Ukrainy, więc było to niezwykle interesujące i ważne wydarzenie, które rezonuje do dziś, bo do dziś wszyscy analizujemy te poszczególne wypowiedzi i stanowiska tych krajów.
No to w takim razie powiedzmy kilka słów na temat tych relacji chińsko-ukraińskich. Czy tutaj możemy mówić o jakimś przełomie, o jakiejś zmianie?
No właściwie możemy powiedzieć, że stanowisko Chin i Ukrainy jest cały czas takie samo od kilkunastu miesięcy, a misja specjalnego wysłannika rządu chińskiego do spraw Eurazji Li Hui zakończyła się fiaskiem, ale chyba tego też wszyscy się spodziewali. On przynajmniej to powiedział już nie w Singapurze, ale na konferencji prasowej w Pekinie. Po tym, kiedy odbył 6 wizyt, bo to było całe tour po stolicach europejskich, zaczęło się od Kijowa, potem była Warszawa, potem Paryż, Berlin, Bruksela i na końcu Moskwa. No i ta propozycja pokojowa chińska jakby nie została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Ukraińcy podchodzą do tego cały czas oficjalnie z dużym zainteresowaniem. Sam Li Hui został przyjęty przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebę. W Polsce to był wiceminister, a w Europie to już dyrektorzy departamentów we Francji, w Niemczech, w Moskwie. Też minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. No ale wszyscy porozmawiali z tym wysłannikiem chińskiego rządu do spraw Eurazji, no i stwierdzili, że jednak obstają przy przy swoich propozycjach, przy swoim stanowisku. Z punktu widzenia Ukrainy najważniejsze jest odzyskanie terytoriów z 2014 roku, w tym Krymu. To teraz po wysadzeniu tej tamy przez Rosjan pod Chersoniem będzie bardzo trudne, bo właściwie Krym już jest oddzielony tą rozlewającą się wodą. I to jest dla Ukraińców priorytetem, odzyskanie tych terytoriów. A właściwie nie wiadomo, jak Chińczycy mieliby wpłynąć na Rosjan, żeby ci po prostu poddali się i zgodzili się oddać te terytoria. Różne kraje azjatyckie formułują różne pomysły. Indonezja, ich plan pokojowy przewidywał, że obie strony wycofają się 15 kilometrów w głąb. Ten obszar, który powstanie, zostanie objęty jakimiś siłami rozjemczymi, mandatem ONZ-u, ale to Oleg Reznikow, czyli minister obrony Ukrainy, który przebywał właśnie w Singapurze na Shangri-La Forum, powiedział, że Ukraina potrzebuje krajów, które pomogą jej zwyciężyć, a nie chcą kolejnych rozjemców, bo już ta kolejka rozjemców jest coraz większa. To są nie tylko Chiny, Turcja, jest też Brazylia, teraz Indonezja. I wszyscy mówią Ukraińcom, może nie wszyscy, ale duża część z tych krajów jakby mówi o zamrożeniu konfliktu, na co Ukraina nie chce się zgodzić. I tu powstały też pewnego rodzaju spekulacje, że podobno do tego namawiał sam Li Hui, czyli do zamrożenia konfliktów i przyznania Rosjanom tych terytoriów, które zagarnęli po 2022 także roku. Ale to zdementował Dmytro Kuleba, mówiąc o tym, że o niczym takim nie było mowy w Kijowie i że także wykonał telefony do tych państw sojuszniczych, czyli Polski, Francji, Niemiec. Zdaje się również chyba i do Brukseli i tam również o tym mowy nie było, więc do końca też nie wiemy, jak przebiegały te rozmowy tego specjalnego wysłannika. Natomiast wiemy, że spaliły na panewce wszystkie te nadzieje, że tutaj ten plan pokojowy chiński może zostać realizowany, bo co ciekawe, jest odrzucany również przez Federację Rosyjską, która konsekwentnie też mówi, że obecnie nie zaistniały warunki do jej realizacji. W związku z czym mamy spodziewaną patową sytuację. Ukraińcy mówią, że są tym oczywiście bardzo zainteresowani. Chcą, żeby Chiny wpływały na Rosję, ale nie wiadomo, w jaki sposób to może nastąpić. Natomiast tu wielokrotnie też powtarzają jakby przedstawiciele państwa ukraińskiego, że taka sytuacja, w której Chiny właściwie nic nie robią też, żeby Rosji pomóc, to im też jest na rękę i że jeżeli taki stan zostanie utrzymany, to oni uważają, że to jest optimum tego, co Ukraina może osiągnąć, nie licząc na to specjalnie, że to będzie coś więcej i że nie wiem, że Chiny zaczną zmuszać Rosję do tego, aby ta wróciła do granic 2014 roku. Więc mamy taki stan chwiejnej równowagi i wydaje mi się, że on się chyba już do końca tej wojny raczej nie zmieni z żadnej ze stron, ani Ukrainy, ani Chin.
To jeszcze jeden temat, ale też związany z relacjami chińsko-rosyjskimi tym razem. Zdaniem analityków rozmawiających z amerykańskim serwisem Business Insider, Chiny na czele z Xi Jinpingiem przygotowują taki specjalny plan B na wypadek śmierci lub obalenia Władimira Putina. Zdaniem części komentatorów takim dowodem na to może być fakt, że w ostatnim czasie chiński przywódca spotkał się nie tylko z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Nie wiem, czy do pana takie komentarze docierały, czy jest możliwy taki scenariusz, czy znając politykę chińską, to jak prowadzona jest ta polityka zagraniczna, możliwe jest, że taki scenariusz też po prostu jest tam rozpracowywany.
Są różne spekulacje na temat samego Władimira Putina. Czy to w ogóle jest Władimir Putin, czy jest ich kilku? Jak czuje się Władimir Putin? W jakim jest stanie zdrowia? Myślę, że akurat w naszym regionie też wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak czuje się Aleksander Łukaszenko. Ale co do tych relacji chińsko-rosyjskich i o tej ewentualności odsunięcia Władimira Putina i o tym, co myślą Chiny, to kiedy tak o tym pani wspomniała, to pomyślałem o tym momencie, o tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, kiedy pierwszym pytaniem, które zadał on Władimirowi Putinowi, właściwie pierwszą, jakby kiedy po raz pierwszy do niego odezwał po przylocie w czasie tej wizyty, to były życzenia sukcesów i reelekcji w przyszłym roku. I to wprawiło Władimira Putina w pewne osłupienie, więc była to zaskakująca wypowiedź, tak jakby No, nikt w ogóle tej kwestii nie rozpatrywał, więc dlaczego przewodniczący PRL no, życzył sukcesu w przyszłym roku? Czy tak jakby sugerował, że pozycja Putina jest dosyć słaba? Natomiast na pewno wydaje mi się, że Chińczycy czy Pekin bierze pod uwagę różne warianty. Natomiast wydaje mi się też, że chyba to nie ma większego znaczenia, kto będzie stał na czele państwa rosyjskiego, bo ten establishment może wystawić innego kandydata, albo będzie jeszcze bardziej nacjonalistyczny, jeszcze będzie większym jastrzębiem, albo będzie może bardziej akceptowalny dla krajów zachodnich, może będzie więcej mówił o demokracji, o wartościach liberalnych. Pewnie różnych kandydatów ten establishment rosyjski ma. Natomiast to nie zmienia faktu, że będzie Rosja prowadziła, dopóki będzie miała siłę i dopóki to będzie możliwe, politykę imperialną. I czy to będzie Putin, czy ktoś inny, no to się pewnie nie zmieni. Natomiast pewnie wszyscy jesteśmy zainteresowani, kto to może być i czy Władimir Putin zostanie wymieniony, bo po tych 400 kilkudziesięciu dniach no jednak nie realizuje w pełni tej imperialnej polityki rosyjskiej i podejrzewam, że no i sami Chińczycy pewnie też inaczej kalkulowali. I pewnie też no, różne inne scenariusze były uważane za prawdopodobne w zeszłym roku. No ale i zresztą nie tylko w Pekinie, podejrzewam, że w innych stolicach tak samo, i tych zachodnioeuropejskich, i w Waszyngtonie, ale sprawę jakby chyba wszystkim skomplikowała Ukraina, no, która okazało się, że jest do tej wojny no, doskonale wręcz przygotowana, dużo lepiej niż wszyscy oczekiwali. No, a jak będzie dalej z Moskwą i z tymi elitami władzy, wymianą ewentualnie tych elit władzy, to no to zobaczymy. Myślę, że wszyscy się temu przyglądamy, nie tylko w Pekinie.
To prawda i tym bardziej, że większość komentatorów zwraca uwagę na to, że Rosjanie faktycznie jednej rzeczy nie wybaczają, to też historycznie możemy potwierdzić, czyli właśnie porażki władzy, a szczególnie porażki w wojnie, więc jeżeli już teraz te cele nie są osiągane, no to być może jakiś tutaj do jakiegoś przełomu dojdzie, ale to oczywiście czas pokaże. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego, autor między innymi książki Biznes w Chinach, czyli jak odnieść sukces w chińskim świecie, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję moim wspierającym. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Drodzy Państwo, Dominika Borcz, która realizuje audycję, wybierze dla Państwa kolejną piosenkę. My mamy na naszym zegarze godzinę 7:39, więc za kilka chwil po tym utworze także sport i